Ja nazywam się Marcin Duma, a to jest podcast Forum Iuris. Kilka dni temu publicysta tygodnika Przegląd i współautor podcastu Dwiele w ręce, Jakub Dymek, napisał na Twitterze: myślę, że na ten moment Konfederacja jest niedoszacowana, a ściślej mówiąc niedoceniana jest luka między oficjalnie deklarowaną solidarnością z Ukrainą, a coraz powszechniejszym poczuciem niechęci czy obaw związanych z dłuższym przebywaniem w naszym kraju uchodźców, migrantów. Nie mówię tu nic przesadnie oryginalnego. Te obserwacje zawierał choćby raport Sierakowskiego i Sadury, liczne teksty. Napisałem o tych napięciach również dla tygodnika Przegląd i mówiliśmy o tym w podcaście Dwie lewe ręce. Dalej autor pisze o poprawności politycznej, rywalizacji o zasoby i ukraińskiej propagandzie sukcesu. Kończy zachętą do dyskusji. Tym, co zaintrygowało mnie najmocniej, to rzeczy ukryte, podskórne. Ukryte poparcie dla Konfederacji, podskórne nastroje ukraińskie. No i dlatego dzisiaj, Jakubie, rozmawiamy.
Bardzo Ci dziękuję, Marcinie, za przyjęcie tego zaproszenia do dyskusji. Cieszę się, że w tej formule będziemy mieli szansę ją rozwinąć.
Słuchaj, bo to, co tutaj napisałeś, to są bardzo różne wątki. To, czym zacząłeś, czyli tą niedoszacowaną Konfederacją, muszę powiedzieć, że to był taki haczyk, który mnie złapał. Czy to był taki haczyk, czy to była kwestia tego, że znaczy haczyk w tym sensie zrozumiany, że chciałeś wyjść na szerszy taki na szersze pole ukraińskie, trochę zasłaniając się tą Konfederacją, czy ta Konfederacja uwiera cię też z innych powodów?
Jeżeli to był haczyk, to znaczy, że zadziałał świetnie, skoro się na niego złapałeś i dzisiaj tu rozmawiamy. Fakt, że zacząłem mój wpis od Konfederacji, wynikał raczej z bardziej bieżących powodów, rozmów, zasłyszanych teorii, tak, czasami także takich zakulisowych rzeczy, które, jak doskonale wiesz, gdy mikrofony są wyłączane, opowiadają nam dziennikarzom, politycy czy badacze nastrojów. I chyba dlatego zacząłem od Konfederacji, że takich ciekawych, jak to powiedziałeś, podskórnych nowin na temat tego, co się wokół Konfederacji dzieje, słyszałem w tamtym momencie najwięcej. I sądzę także, że trendy, które dzisiaj w Polsce obserwujemy, również te nurty, te podziemne rzeki, jeżeli chcemy trzymać się tej metafory tego, co ukryte, Konfederacji sprzyjają. Ale jeżeli pozwolisz, to ja bym w ogóle zaproponował, że zacznę naszą rozmowę od pewnego fajnego metaforycznego obrazka. Dasz mi dwie minuty?
Be my guest.
Słyszałeś kiedyś metaforę zalanego betonem basenu?
Kontynuuj.
Heather McGee, autorka najlepszej chyba książki o polityce społecznej, jaką kiedykolwiek czytałem, The Sum of Us, zaczyna swój wywód od przywołania przykładu 2000 publicznych basenów w Stanach Zjednoczonych. Do lat 60. w Stanach, także w Stanach Południowych, istniało 2000 różnych obiektów rekreacyjnych do powszechnego użytku. Do powszechnego znaczy dla białych. Gdy pojawiły się pierwsze wyroki nakazujące desegregację tych basenów w latach 60., wyroki Sądu Najwyższego, ale także sądów regionalnych, stało się coś zaskakującego. Otóż mieszkańcy tych miast, na przykład Montgomery w stanie Alabama, którzy korzystali z wyśmienitej, dopracowanej, dofinansowanej, dobrej infrastruktury publicznej, woleli zagłosować, aby tę infrastrukturę społeczną zburzyć, niż podzielić się nią ze swoimi czarnymi współobywatelami. I w wielu amerykańskich miasteczkach rady miasta, lokalne władze, władze hrabstwa podejmowały takie kolejne decyzje o tym, żeby te piękne, służące wszystkim baseny raczej opróżnić lub zalać betonem, niż doprowadzić do tego, aby desegregacja się udała. Ja zastanawiam się, czy my w Polsce jesteśmy w tym momencie na granicy takiego momentu zalanego betonem basenu. Otóż czy wolimy, żeby te nasze usługi publiczne, ten nasz system świadczeń, ta polityka społeczna, którą prowadzimy, się kompletnie wykoleiła, niż wolimy się z nią, z kimś podzielić. Pytanie, czy tym kimś są dzisiaj obywatele imigranci Ukrainy, jest oczywiście otwarte, ale jak sądzę, jest wiele intuicji, które pokazują, że tak, że my ten nasz basen być może w momencie jakiegoś skrajnego zmęczenia czy frustracji społecznej zdecydujemy się zalać betonem, by nie czerpali z niego inni.
Słuchaj, to jest bardzo, bardzo w ogóle mocna teza, którą tutaj przedstawiłeś. Natomiast ja spróbuję to trochę z innego from the different angle, z innej strony podejść. Bo ja sobie przed naszą rozmową przeanalizowałem takie dane, które my o Konfederacji mamy, którymi dysponujemy, i mam następujące obserwacje. Po pierwsze, dzisiaj Konfederacja to bardzo szczególny elektorat, bardzo szczególni wyborcy. I co my o nich wiemy? My wiemy, że ten ostatni uzysk Konfederacji, bo nikt nie ma wątpliwości, że ta siła polityczna no, wzmocniła się. Tak? Był taki moment, kiedy oni bardzo fajnie jechali na COVID-zie, przekazie wolnościowym, potem COVID się skończył, zaczęła się wojna i się skończyła Konfederacja. Oni wrócili do tych dawnych poziomów poparcia, ale chyba nawet z lekkim plusem. Tyle tylko, że to wciąż są mężczyźni, którzy, jeżeli sobie ich analizujemy, ich różne nastawienie do różnych obszarów życia publicznego, w zasadzie specjalnie jacyś antyukraińscy nie są. No, mają taki rys narodowy, przynajmniej część z nich ma taki rys. Natomiast to, co ich łączy, to przede wszystkim liberalizm na sterydach. Mówię o tym liberalizmie gospodarczym. Jeśli chodzi o ten liberalizm, który dzisiaj jest progresywizmem, czyli no, coś, co kiedyś nazwalibyśmy postawą liberalną, a dzisiaj no, ten liberalizm jednak migrował tak, w stronę określenia tego, co myślimy o gospodarce, a trochę mniej o rewolucji kulturowej, tak, czyli LGBT, praw reprodukcyjnych, w ogóle etyki seksualnej. To tam oni są podzieleni. Natomiast to, co mnie zainteresowało, bo znowu wrócę do tego ukrytego, podskórnego, to to, że zaobserwowaliśmy, że na tę konfederację łakomym okiem zaczynają patrzeć kobiety. One jeszcze tam nie są, ale mogą być. A drive'em tych kobiet są bardzo krytyczne ich opinie na temat ukraińskich uchodźców, ich obecności i różnych obszarów. Czy one wybetonują ten basen?
To jest bardzo możliwe, bo gdy patrzymy na życie społeczne jako na grę o sumie zerowej. Ktoś musi stracić, by ktoś mógł zyskać. Aby ktoś mógł coś dostać, trzeba komuś najpierw zabrać. To te napięcia przestają być, moim zdaniem, w ogóle zaskakujące. Wręcz przeciwnie, stają się oczywiste. Pierwszy rok po 24 lutego to była typowa zresztą dla Polski fala entuzjazmu, solidarności, wielkiego i silnego zrywu o moralnym tak naprawdę podłożu. Po roku ludzie zaczęli zadawać sobie pewne pytania. Jeżeli tym Ukraińcom żyje się w Polsce tak dobrze, jeżeli tak się tu świetnie mają, jeżeli odnajdują się w naszym społeczeństwie tak świetnie, że zakładają firmy, że ewidentnie widać, że stać ich na zakupy w sklepach, mają dobre samochody, to za tym pytaniem poszło kolejne. Dlaczego tak dobrze im się tu wiedzie? I moim zdaniem pewna
retoryka... To Brexit? Taki nasz polski Brexit?
Trochę tak. I to, co ty nazywasz liberalizmem na sterydach, ja nazywam darwinizmem społecznym, to znaczy przekonaniem, że...
Okej, kupuję to.
Przekonaniem, że każdy powinien radzić sobie wyłącznie na własnych warunkach, na podstawie własnych zasobów, nikomu nie należy tej drabiny podstawiać, raczej prędzej wytrącić tym, którzy z niej za mocno korzystali.
Przecierpę.
Tak jest. No zresztą. Powiem, no, od razu zacznę od czegoś kontrowersyjnego, wtedy będzie wszystkim łatwiej. Ja uważam, że Sławomir Mentzen w dużo większym stopniu niż dzieckiem jakiegoś, jak się go posądza, faszyzmu, neofaszyzmu, zwrotu nacjonalistycznego, jest dzieckiem Leszka Balcerowicza i retoryki, którą przez 30 lat do głów Polakom wtłaczała Gazeta Wyborcza i mainstreamowe media. Bo to przekonanie, że ubożsi współobywatele, czy ci, którym gorzej się wiedzie, pasożytują na innych, to przekonanie, że nie można rozszerzać państwa dobrobytu, ten pogląd, że instytucje państwa są kompletnie dysfunkcjonalne i prędzej czy później się rozwalą, na przykład ZUS, pogląd, że każde rozszerzenie państwa społecznego, państwa dobrobytu kończy się drugą Wenezuelą, drugą Grecją. To nie są wszystko poglądy, które w Polsce kiedykolwiek były marginalne, wręcz przeciwnie. To my dopiero dzisiaj, w roku 23, jesteśmy w momencie, w którym istnieje jako taki konsensus, że państwo dobrobytu powinno istnieć, że świadczenia się ludziom należą, że polityka rodzinna to nie jest jakiś dziwaczny, komunistyczny wymysł. Ale przez 30 lat w Polsce, zwróćmy na to uwagę, poglądy, które dzisiaj głosi Sławomir Mentzen, znaczy nic od państwa nie dostaniecie, musicie liczyć sami na siebie, to rozdawnictwo, to dawanie innym tylko niszczy wasze szanse na awans. Jesteście cały czas zmuszani do tego, żeby własnym dobrobytem dzielić się z innymi i zmusza was do tego aparat państwa. To nie był w Polsce pogląd radykalny, to był w Polsce pogląd głównonurtowy. Stąd dzisiaj gdy mówisz, że na Konfederację głosuje, czy sympatyzuje z nią coraz więcej takich osób, które sami siebie nie identyfikują jako radykałowie, jako osoby bardzo ekstremalne, jako ktoś, ktoś otwarcie głosi poglądy antyukraińskie, to mnie to wcale nie dziwi, bo głosują na Konfederację, czy sympatyzują z Konfederacją ludzie, dla których narzekanie na rozdmuchany socjal jest pewnym myślowym skrótem do wypowiedzenia także swojej niechęci wobec konieczności przyjmowania w Polsce uchodźców i imigrantów, w tym także uchodźców i imigrantów z Ukrainy.
Jeżeli dobrze rozumiem, to co mówisz oznacza, że ta fala migracji czy pojawienie się tych osób w tak dużej liczbie w zasadzie jest katalizatorem pewnej reakcji społecznej, bo muszę ci powiedzieć, że ja się oczywiście zgadzam z tym, co mówisz. Znaczy, musimy się gdzieś pokłócić, pewnie znajdziemy takie miejsce.
Na pewno, szczerze, postaramy się o to.
Natomiast rzeczywiście jest tak, że najlepszym dzieckiem III Rzeczpospolitej, tego całego mindsetu transformacyjnego, jest Konfederacja, a przynajmniej jej liberalne czy ultraliberalne gospodarczo skrzydło. Tylko to powoduje, że być może jest szansa na jakąś dużą przemianę w polskiej polityce. No bo powiedzmy sobie szczerze tak. Dzisiaj Platforma Obywatelska, Donald Tusk abdykowali z obrony tej liberalnej spuścizny trzeciej RP. No, Donald Tusk mówiący o tym, że 800+, tak, tylko szybciej, o babciowym, bo gdyby mówił o dodatku aktywizacyjnym, to sprawa byłaby trochę inna, ale babciowe, no jasno się kojarzy z takim mocno socjalnym rysem. Co więcej, my to odnotowaliśmy nie tylko w takich badaniach jakościowych, ale też kiedy pytamy ludzi o to babciowe, czy to bardziej socjal, czy mniej socjal, to znacząca większość Polaków, ponad 50% mówi socjal. To co to oznacza dzisiaj, po pierwsze, dla jakiejś osi podziałów w polskiej polityce, po drugie, co to oznacza dla tych uchodźców? Znaczy, czy oni zostaną tylko tym katalizatorem, czy wokół nich to się skupi?
Zacznę odpowiedzieć na to pytanie w momencie, w którym przerwałem odpowiedź na poprzednie. Dziś nie musisz mówić, a nawet nie ma takiej potrzeby, nie cierpię Ukraińców, precz z banderyzacją Polski, zrobią nam drugi Wołyń, albo jeszcze co gorsza ściągną tę wojnę do Polski. Nie musisz mówić żadnego z tych antyukraińskich sloganów, które wydawałoby się w zeszłym roku jeszcze da się usłyszeć. W środowiskach marginalnych, ale da się je usłyszeć. Wystarczy, że powiesz pomagać, ale z głową.
Pomagać na miejscu.
Tak, pomagać na miejscu. No, slogan znany. Młodsi słuchacze i słuchaczki nie będą pamiętać, ale to jest slogan, który zdefiniował cały spór o kryzys humanitarny w roku 2015. Tak, wystarczy mówić musimy pomagać, ale pilnując własnych interesów. No i tak dalej. To są wszystko takie slogany, które ja też doskonale znam z debaty amerykańskiej, tak? Gdzie politycy Partii Republikańskiej też przecież nie wrzeszczą na wiecach, z wyjątkiem może Donalda Trumpa, że nienawidzą Meksykanów, czy że nienawidzą swoich czarnych współobywateli. Oni nie muszą tego mówić. Wystarczy, że oni sygnalizują, że nie cierpią rozszerzania Social Security, albo że nie powinno być upaństwowionej opieki medycznej, albo że zbyt dużo już wydajemy na zasiłki dla migrantów i tak dalej. Oni posługują się tak zwanymi dog whistles, tymi gwizdkami, na które reagują psy niesłyszalnymi dla człowieka, takimi hasłami, które mają wywołać pewną reakcję. I moim zdaniem dzisiaj znowu podobnie jest z Konfederacją. Gdy Sławomir Mentzen, czy Krzysztof Bosak akurat w tym konkretnym przypadku, idzie pod Ministerstwo Rodziny i zaczyna wygłaszać konferencję o tym, jakie są faktyczne uprawnienia emerytalne Ukraińców w Polsce, no to on nie musi, prawda, owijać się białą flagą i krzyczeć jakichś ekstremalnie radykalnych haseł. Wystarczy, że on komunikuje swoim sympatykom i potencjalnym sympatykom, że hola, hola, być może z tymi uprawnieniami emerytalnymi dla Ukraińców to coś poszło za daleko, ale w razie czego jest taka partia, która się o to upomni. I to jesteśmy my. Co więcej, ja tutaj się podpieram takimi badaniami, które nazywają się Społeczna Percepcja Uchodźców z Ukrainy, Migrantów i Działań Podejmowanych przez Polskie Państwo, zrealizowanym przez doktora Roberta Staniszewskiego i zespół z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, które pokazało bardzo jasno pewną ciekawą prawidłowość. Gdy Polacy mówili jeszcze rok temu o zagrożeniach związanych z uchodźcami i migrantami z Ukrainy, wymieniali nacjonalizm, banderyzm i także możliwość przywleczenia tu wojny. To były pewne obawy, które miały charakter moim zdaniem tożsamościowo-historyczny. Tak? Wspominanie Wołynia, podkreślanie ukraińskiego nacjonalizmu, który skądinąd nie jest wymyślony, on istnieje jak najbardziej. I takich lęków kulturowych. Gdy powtórzono te badania po blisko roku. Okazało się, że te baloniki odpowiadające właśnie lękom dotyczącym nacjonalizmu spadły, uszło z nich powietrze, mówiąc wprost, i dużo częściej, czy dużo powszechniej przywoływanym lękiem był lęk o co? O zabieranie miejsc pracy, o zbyt długie kolejki do ochrony zdrowia, o coś sobie jeszcze tutaj wypisałem, o oczywiście znowu wzrost kosztów najmu i drożejące mieszkania, czy taki lęk mający charakter legendy miejskiej, choć i ja się z podobnymi przykładami zetknąłem, że przyjeżdża ktoś ze wschodu z walizką pieniędzy i wykupuje najdroższe mieszkania w dużych polskich miastach, czym w ogóle winduje ceny wszystkim. Czego to dowodzi? To dowodzi, że kulturowy czy nacjonalistyczny, szowinistyczny lęk związany z uchodźcami z Ukrainy ustąpił temu o charakterze, moim zdaniem, klasowym czy materialnym, i jest przez to dużo bardziej powszechny, dużo bliższy centrum, dużo bardziej łatwy do rozpowszechniania się, bo cóż, spójrzmy też prawdzie w oczy, te ceny mieszkań naprawdę rosną. To nie jest wymysł, prawda, Konfederacji czy antyukraińsko nastawionych.
Czy one rosłyby, gdyby... Można powiedzieć, czy one nie rosłyby, gdyby Ukraińców nie było? Znaczy, moje pytanie tak naprawdę jest o to, co stoi za tym, za tą postawą? Jaka jest twoja diagnoza tego? Znaczy, to jest takie pytanie z tezą.
Zniecierpliwienie, moim zdaniem, wiesz?
A nie ma tam takiego jakiegoś trochę kolonialnego stosunku do tych...
Aha, to oczywiście też.
Że cię naprowadzę troszeczkę?
Oczywiście też, bo rozumiem, że pijesz do tej mojej wypowiedzi, gdy napisałem, że idealny uchodźca z Ukrainy w oczach Polaków powinien tu być, ale nie mieć samochodu, nie korzystać z usług publicznych.
Mieć wygląd durnowaty i lichy.
Tak, tak, tak. Najlepiej, aby uchodźca z Ukrainy w Polsce płacił wszystkie podatki i wszystkie składki, ale nie korzystał z niczego, co te podatki i składki gwarantują. To wtedy byłoby świetnie. I oczywiście za tym także kryje się pewien paternalizm. Skądinąd paternalizm, który ja uważałem od początku wojny, że prędzej czy później wybuchnie, ponieważ duża część, nie cała oczywiście, ale duża część takich reakcji na inwazję Putina była też taka, że to my Polacy znowu Ukraińców gdzieś doprowadzimy. Do Unii, do Zachodu, do NATO albo nawet do zwycięstwa. Tu króciutka dygresja, ale zachęcam ciebie i zachęcam wszystkich państwa do zwrócenia uwagi na miny ukraińskich ekspertów, polityków czy członków rządu prezydenta Zełenskiego. Ilekroć polski polityk mówi na konferencji prasowej, że bez nas Ukraina by upadła. To nie są zadowolone miny. Ja byłem na kilku takich międzynarodowych wydarzeniach, gdzie byli goście z Polski i z Ukrainy, i ilekroć polski ekspert, polityk czy dyplomata z dumą mówi, że gdyby nie Polska, to Ukraina by upadła, albo gdyby nie my, Polacy, to Rosjanie byliby już w Kijowie, to na twarzach gości z Ukrainy naprawdę nie ma poczucia dumy, czy zadowolenia, czy sympatii, tylko są raczej skrępowane, zażenowane lub niechętne miny. Ponieważ takie nasze przekonanie o polskiej, wielkopańskiej dobroduszności i przewodniej roli tak naprawdę nastawia nas długoterminowo na konflikt z Ukraińcami, tak?
Wiesz co, no z jednej strony tak, ale z drugiej strony będąc na Ukrainie i słuchając tego, co może nie mówią politycy ukraińscy, tylko nie wiem, wolontariusze, żołnierze różnych szczebli, to ja odniosłem wrażenie, że te opinie, czyli że nasza pomoc była w jakiś sposób kluczowa, także czy jest kluczowa dla ich wysiłku zbrojnego, to nie są bajki, tak? To nie są
wymysły. Oczywiście, że nie są bajki.
I oni bardzo otwarcie mówią o tym, że gdyby Polska tych starych swoich czołgów nie pchnęła w odpowiednim momencie na Ukrainę, no to oni mieliby pewien problem. No bo Abramsy fajnie, ale ich jest tam kilkanaście, tak? Leopardy wszystko też fajnie, ale to jest mało. Tu chodziło o wielką masę prostego sprzętu, który oni potrafią obsługiwać, i odwagę wykonania takiego kroku. Więc okej, dobra. Ale to rozumiem, to było...
Proszę.
Bo uciekliśmy trochę z tej
Konfederacji.
Tak. Mm-hmm. A to wydaje mi się być o tyle interesujące, bo Konfederacja, wchodząc z jednej strony w tą taką lukę związaną z poprawnością z jednej strony, a z drugiej strony takim dojmującym poczuciem, że ktoś musi za to odpowiadać, gdzie dzisiaj jesteśmy. Dlaczego nie oni?
Oczywiście, że tak.
Zmienia polską scenę polityczną. I tu jeszcze zrobię jeszcze jeden wtręt, że pozwolę sobie na dwa słowa, dwa zdania, dobra. Mając przyjemność rozmowy z ekspertem To było na początku tego roku, z ekspertem od monitorowania internetu, czyli takiej analizy semantycznej. Inaczej rzecz biorąc, analizy treści pod względem słów kluczowych, powtarzających się i emocji, które są przypisane do tych różnych stwierdzeń. On powiedział tak, słuchaj, wiesz co, ja to myślę, że te następne wybory, te jesienne, one zostaną rozstrzygnięte na sprawie ukraińskiej. Mówię, co ty opowiadasz w ogóle za bzdury? On mówi, nie, zobaczysz, że ten sentyment negatywny w stosunku do Ukraińców będzie jednym z kluczowych takich wektorów w tej kampanii. I ja oczywiście, tak mówię, zbyłem go, nie no stary, weź przestań, my tu Ukraina, oni walczą za nas, tu braterstwo, wszystko pięknie. Natomiast teraz, kiedy zaczynam się przyglądać tym badaniom, nie mam już takiego wrażenia. I to była także ta rzecz, która jakby bardzo mocno uderzyła mnie w twojej 19-wpisowej analizie. Zmieni to politykę?
Zauważ, ja byłem z kolei zdania, że te wybory rozstrzygną się o kwestie materialne, raczej portfel niż ołtarz. I zobacz, że jesteśmy w pewnym kluczowym momencie, w którym kwestia niewypowiedzianego, to znaczy objętego pewnym medialnym tabu zmęczenia obecnością uchodźców z Ukrainy w Polsce i przekonanie o zbyt rozbuchanym rozdawnictwie czy socjalu wszystkich partii mainstreamowych zbiegają się dokładnie w momencie, w którym stoi Konfederacja, ponieważ jest przeciwne obydwu.
Prawda?
Mnie to uświadomiło, gdy zacząłem, to jest niestety wyłącznie dowód anegdotyczny, nie mam tego w żaden sposób przebadanego, ale mnie to dotknęło, kiedy zacząłem słyszeć wypowiedzi w rodzaju: jestem polskim przedsiębiorcą, płacę coraz większy ZUS, ale na kogo ten ZUS idzie? Na Ukraińców. A co się stanie, gdy ja, płacąc Ukraińcom wysokie pensje, zatrudniając ich, jeszcze płacając ich ZUS, ich wykarmię? Otóż oni założą firmę i wygryzą mnie z mojej własnej branży. To jest dowód anegdotyczny, ale on moim zdaniem dobrze referuje.
Jakbym słyszał brytyjskiego przedsiębiorcę mówiącego o Polakach w UK, względnie o Rumunach albo Łotyszach tuż przed Brexitem.
Dlatego, że tutaj analogia przedbrexitowej Wielkiej Brytanii i Polski jest bardzo zasadna, ponieważ w Wielkiej Brytanii połowy już pierwszej dekady i drugiej dekady XXI wieku taki wulgarny, szowinistyczny, etnicznie rasizm odchodził w przeszłość. Tam już nie było gonienia na ulicach obywateli Pakistanu czy Indii przez gangi skinheadów. Rasizm przeniósł się w Wielkiej Brytanii na obywateli Polski, Litwy, państw bałkańskich czy wszystkich państw zza dawnej żelaznej kurtyny, którzy dokładnie mieli ten stereotyp tych, którzy przyjeżdżają, zabierają miejsca pracy. Znowu, czasami także byłaby to prawda, ponieważ presja płacowa wywołana przez polskich migrantów w Wielkiej Brytanii była istotna. Możemy zbierać się, jak statystycznie istotna, ale ona była. I do momentu, gdy te nastroje połączone z brakiem wzrostu płac realnych w brytyjskiej gospodarce koło 2016 urosły do poziomu, którego nie dało się już ignorować, tak, zaszedł Brexit. W Polsce jest podobnie. Zauważmy, że...
Oczywiście nie mówimy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, bo to jest inny, zupełnie inny kierunek.
Nie. Mówimy o przekształceniach w obrębie tego, kogo się boimy, czy jak wygląda nasz polski rasizm, szowinizm czy lęki związane z migracją. Zaznaczmy, żeby ktoś mnie nie oskarżył, one nie zawsze są tożsame. To znaczy nie każdy, kto obawia się, czy widzi jakieś zagrożenia w niekontrolowanej migracji, jest z natury rasistą, żebyśmy mieli jasność. Te lęki dzisiaj w Polsce mają charakter materialny. Co więcej, i to jest tweet, który, jak mi się wydaje, też przykuł twoją uwagę, więc pozwolę sobie go powtórzyć, na mój wpis. Mieliśmy do czynienia z kilkunastomiesięczną propagandą sukcesu ukraińskiej kontrofensywy. Byliśmy przez kilkanaście miesięcy glanowani takimi opowieściami o tym, że ukraińskie zwycięstwo jest tuż za rogiem. Będzie wielka feta. Krym i Donbas zostaną odbite. Putin już ma raka, choruje, umiera i zaraz odejdzie. Teraz Łukaszenka podobnie. Rosja nie dość, że cierpi pod sankcjami, to jeszcze wyczerpała cały swój zbiór działających sprawnych rakiet i sprzętu wojskowego. I moim zdaniem bycie bombardowanym taką propagandą przez kilkanaście miesięcy bez przerwy również u części naszych współobywateli zbudowało takie poczucie, że ten sukces jest tuż za rogiem. I nasza solidarność z obywatelami Ukrainy i jakieś wyrzeczenia być może, które będziemy musieli w związku z tym ponieść, to jest sprint. Gdy okazało się po kilkunastu miesiącach, że to być może nie jest sprint, a maraton, to jak sądzę, część naszych współobywateli zaczęła zadawać sobie pytanie, czy my jesteśmy na taki maraton gotowi. Czy to jest naprawdę to, na co się pisaliśmy? Przecież mówiono nam, że dzięki naszej pomocy Ukraina wypchnie Rosję ze swoich terytoriów, wejdzie do Unii i wejdzie do NATO i za chwilę będziemy być może wręcz nawet tworzyli jakieś państwo federacyjne. Już przyszłość Ukrainy jest zdecydowanie zachodnia, a co zarazem być może budowało to przekonanie, że oni są tu tylko na chwilę i zaraz ich nie będzie. To się nie stało. Znowu, tu nie bylibyśmy jedynym krajem, w którym stało się coś podobnego. Analogicznie było z Turcją i uchodźcami z Syrii. Ten problem tam przez długi czas nie był nabrzmiały. Tam przez wiele lat Turcy wykazywali się być może zaskakującą dla obywateli zachodniej Europy cierpliwością czy zrozumieniem do problemu, jakim jest wojna syryjska i fakt przyjęcia 2,5 miliona uchodźców przez rząd prezydenta Erdoana. No ale minął 5, 8, 10 i 12 rok i w końcu obywatele zaczęli się naprawdę wściekać i domagać najlepiej deportacji po prostu tych ludzi z powrotem do Syrii. W Polsce nie jesteśmy jeszcze w tym momencie, ale widzimy podobny mechanizm. Dopóki się wydawało, że ta wojna potrwa chwilę i że wszystkie ewentualne niedogodności są chwilowe, świetnie, znaczy, jesteśmy za pomocą. Gdy pojawił się dłuższy horyzont, pojawiły się również pytania.
No dobra, ale to o czym mówisz jest niczym innym jak zarządzaniem oczekiwaniami. Strona ukraińska zarządza oczekiwaniami oczywiście tymi na zewnątrz, czyli głównie adresując to do krajów Zachodu, no i zarządza też oczekiwaniami swoimi wewnętrznymi. No i trudno oczekiwać, że będzie robiła coś na swoją niekorzyść. Kiedy w czerwcu i potem we wrześniu, w kolejnych falach naszego badania odnotowaliśmy te pierwsze przebłyski tego zmęczenia, znaczy przebłyski były w czerwcu, to zmęczenie tak mocniej ujawniło się we wrześniu, to one były rzeczywiście związane z rywalizacją zasoby. Kiedy baliśmy się o to, że inflacja z jednej strony, z drugiej strony problemy natury gospodarczej związane z wojną będą dla nas szczególnie dotkliwe, to straciliśmy trochę serce do pomagania. A może nawet inaczej, do pomagania serca nie straciliśmy, ale włączył się w nas taki sknera, który zaczął liczyć, ile to monet poszło w jedną stronę, ile monet poszło w drugą stronę, a jeszcze narracja wskazująca na to, że ta zima to będzie ciężka. Tylko i wyłącznie wzmagało to poczucie zachwianej równowagi bezpieczeństwa. Tyle tylko, że wiosną tego roku ludzie sobie przeliczyli, okazało się, ej, nie było tak źle. Te wszystkie nasze dolegliwości, które miały nastąpić, nie nastąpiły. Przypomnę też, że mówiło się bardzo dużo o wielkiej fali uchodźców, że Rosjanie zbombardują tam elektrociepłownie, elektrownie i tutaj kolejne 1,5 miliona Ukraińców, takie szacunki widziałem, ruszą w kierunku Europy Zachodniej. Tymczasem tych Ukraińców jest mniej coraz. To znaczy oni wracają na Ukrainę. Z tej początkowej wielkiej fali została tylko część. Oczywiście wciąż jest ich sporo, wciąż ich słyszymy. No to gdzie tu jest miejsce na takie komunikaty? Znaczy pytam trochę przewrotnie, bo ja doskonale wiem, że to czy oni są, czy ich nie ma, to specjalnie wrażenia nie robi. Bo już pewna opowieść została zbudowana. I jeszcze dorzucę do tego kawałek, bo ja widzę też postępujące zmęczenie popisem. Czyli tą koncepcją podziału polskiej sceny politycznej i emocji politycznych Polaków na spór między Platformą Obywatelską i PiS-em. To jak ty byś to zrobił? Jak byś to połączył, te wszystkie wątki?
Wejście w tak zwaną, choć nie cierpię tego określenia i używam go wyłącznie w dużym cudzysłowie, wejście w tak zwaną licytację na rozdawanie przez dwie dominujące partie głównego nurtu tylko wzmocniło przekonanie u ludzi już głosujących na Konfederacji lub do tego skłaniających się, że oni wszyscy są tacy sami. Że cała ta scena tak naprawdę, zresztą byłem kiedyś młodym człowiekiem, więc pamiętam jak to jest, że cała ta scena to są właściwie ci sami ludzie. Czy Platforma, czy PiS, to właściwie mówią to samo. Są zgodni co do wszystkich najważniejszych rzeczy, że trzeba rozdawać, że trzeba zwiększać te świadczenia, łupić biednych tutaj ludzi podatkami, pomagać tej Ukrainie za wszelką cenę, no nie, w Unii być i tak dalej, że ta pula jest rzeczy wspólnych między Platformą i PiS-em jest bardzo szeroka. Gdy patrzymy na to z punktu widzenia oczywiście takiego komentatora polskiej polityki, który słucha radiowych poranków, no to szokujące, jak to Platforma i PiS to samo, no niemożliwe, ale Pamiętajmy, że jest w naszym kraju rosnąca liczba obywateli i obywatelek, dla których podstawowym źródłem wiedzy nie są radiowe poranki, którymi rządzi konflikt Platformy i PiS-u, wielka manichejska walka dobra ze złem, tylko TikTok, gdzie Platforma i PiS to są coraz bardziej dziaderskie ugrupowania, a już...
Tego samego słowa chciałem użyć.
No, widzisz, tak, tak. Ale gdzie też po prostu konflikt Kaczyński... Znaczy, słuchaj, ludzie młodsi trochę ode mnie już naprawdę mają prawo mieć poczucie, że w konflikcie Kaczyńskiego i Tuska o nic nie chodzi i właściwie nie pamiętać, skąd on się wziął. Ja nie mogłem, ja mam 35 lat, nie mogłem nawet głosować jeszcze w 2007, kiedy ten konflikt się zaczął i minęło już całe pokolenie, minęło 18 lat od tamtego czasu i my wciąż, jak 15 lat od tamtego czasu i my wciąż jesteśmy w konflikcie Tuska i Kaczyńskiego. W jakimś sensie młodym, czy młodszym ode mnie ludziom, którzy też są nim zmęczeni, się w ogóle nie dziwię. Ale znowu tu mamy...
Wiesz co? Bo tu zrobimy mały ten. Chciałbym zrobić mały trend, bo z naszych badań Ibrisu, wynika rzecz następująca. Otóż tych zmęczonych Tuskiem i Kaczyńskim, to nie znaczy, że wcale Platformą i PiS-em, jest znacznie więcej. Z badań, które zrobiliśmy wspólnie z Fundacją Eberta, wynikałoby, że zarówno Tusk, jak i Kaczyński są bohaterami dziadków, no w najlepszym przypadku
boomerów.
Rodziców. Wiesz, bo ja mam troszeczkę inne spojrzenie, bo wstyd się przyznać, ale ja jestem prawie dekadę starszy. To z mojej perspektywy, jak sobie popatrzę, czy nie z mojej perspektywy, jako dziadersa, tylko mojej perspektywy jako badacza, jak patrzę sobie na ten rozkład pomiędzy grupami, między kohortami wiekowymi, to tych zmęczonych, tych, którzy oczekują czegoś bądź kogoś nowego, jest znacznie więcej. Myśmy zrobili taki eksperyment, rozmawialiśmy o inflacji i rzeczywiście chcieliśmy rozmawiać o inflacji. Pytaliśmy, kto sobie z tą inflacją poradzi. No i różne elektoraty w różny sposób oczywiście o tym mówiły. Natomiast to, co było zaskoczeniem, zaskakującym efektem tej rozmowy było to, że wyborcy PiS wcale nie mówili, że to będzie Jarosław Kaczyński albo Glapiński. Oni mówili Morawiecki. Pytam, ale w zasadzie dlaczego Morawiecki? No bo on tylu młodych ludzi powprowadzał do tej polityki. Mieli na myśli ministra Patkowskiego, który rzeczywiście może symbolizować odmłodzenie. Ale też mówili o Cieszyńskim, chociaż do końca chyba kojarzyli jego imię, nazwisko. Ale widzieli te młode twarze. Z drugiej strony wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie mówili Tusk, Balcerowicz, chociaż suflowaliśmy takie nazwiska. Oni mówili Trzaskowski. A dlaczego? No bo on jeszcze nie był. Jest głód ogromny tego, żeby byli ci, którzy jeszcze nie byli. I tu, robiąc duże kółko, wracamy do Konfederacji, bo Sławomir Mentzen jeszcze nie był. Bosak wciąż jest jeszcze młodym politykiem, który jeszcze nie był.
Kilka lat temu, zacznę z punktu, który może wydawać ci się nieco egzotyczny, ale na pewno dojdę do puenty. Kilka lat temu niezwykłą karierę, zrobiły badania mówiące, że młodzież w Polsce stała się lewicowa. I nieliczne głosy, czytając te badania, zwracały uwagę, że za tym, co nazywa się w tych badaniach lewicowością, stoi tak naprawdę podwójny indywidualizm. Indywidualizm w sferze obyczajowej czy światopoglądowej, to znaczy związki partnerskie, prawo do przerywania ciąży, żądanie, żeby rząd nie wtrącał się w nasze życie, w szczególności w nasze życie seksualne i miłosne, ale także indywidualizm innej natury, żeby najlepiej rząd nie wtrącał się także w inne sfery życia, w nasze podatki, w to, co chcemy jeść, w to, czym chcemy jeździć i jak w ogóle żyć. Ten podwójny indywidualizm wcale nie musi wzmacniać lewicy, a te badania wskazywały na to, że skoro polska młodzież tak na przykład popiera prawo do przerywania ciąży albo popiera związki partnerskie, to musi być to młodzież lewicowa.
To były nasze badania. Ja ci powiem to wszystko za chwilę.
Nie tylko
odpowiem
twoje.
Ci na to.
Nie tylko twoje. I dzisiaj, gdy rozmawiam z badaczami, którzy zajmują się wyborcami i sympatykami Konfederacji, to oni zauważają bardzo ciekawą prawidłowość, mianowicie, że sympatycy Konfederacji zapytani o poglądy prorosyjskie, albo o seksistowskie wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke, albo o całą tą niechlubną tradycję, która idzie za Konfederacją, mówią, ale ja nie słyszałam. Oni po prostu mówią fajne rzeczy o podatkach, a ja nie chcę płacić podatków. A tak w ogóle, to ja bym nie chciała, żeby państwo się wtrącało w moje życie, a ten Tusk i Kaczyński to są dwie twarze tego starego państwa, tego dziaderstwa właśnie, które chciałoby w ten czy inny sposób moim życiem kierować. Co więcej, najlepiej jeszcze z pomocą Unii Europejskiej, tak? Która powie, czym mam jeździć, co mam jeść, gdzie mogę wyjeżdżać na wakacje i tak dalej. To jest moim zdaniem ciekawy przyczynek do dyskusji na to, do tego, czy na tym podwójnym indywidualizmie młodego pokolenia nie zyskuje dzisiaj najbardziej Konfederacja, bo gdy wyborcy mają pamięć no, wręcz złotej rybki, to naprawdę łatwo jest w ogóle zignorować selektywnie, tak? To, co część polityków Konfederacji mówi, czy mówiła jeszcze kilka miesięcy temu i skupić się na tym, co nam się podoba. A co nam się podoba? Przekaz. Nie wtrącać się w nasze życie, dać nam żyć tak, jak chcemy i nie wymuszać na nas solidarności z innymi. I tymi innymi równie dobrze mogą być obywatele Ukrainy, albo wręcz tak się prędzej czy później stanie. Pytałeś o to, czy nawiązałeś do tego, nie mieliśmy okazji jeszcze tego wątku rozwinąć, ale skąd niechęć do obywateli Ukrainy wśród młodych kobiet?
Nie. To kto rzucił to hasło, że to jest zazdrość Polek o to, jak wyglądają Ukrainki? Któryś z publicystów chyba to rzucił.
Hipoteza matrymonialna, ja to nazwałem. Matrymonialna. No między innymi Marcin Kędzierski z klubu, ex-klubu Jagiellońskiego o tym pisał na przykład rok temu.
To jest bardzo karkołomna teza.
Wiesz, ty w to nie wierzysz?
Ja na to patrzę troszeczkę inaczej. To znaczy wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej rywalizacji o zasoby, na którą tu kobiety są bardziej zorientowane, niż kwestia takiej matrymonialnej, bo to bardzo instrumentalne, by tak wydawało się, że kobiety są zazdrosne i to tak nie kobiety indywidualnie, tylko grupowo są zazdrosne o Ukrainki. Zresztą musiałbym coś takiego zobaczyć w badaniach albo usłyszeć od badanych, żeby postawić taką hipotezę i nie usłyszeć nawet wprost, tylko żeby to się gdzieś chociażby, żeby choć to zamajaczyło gdzieś na obrzeżach. Natomiast to, co powiedziałeś o dobrych dzieciach III Rzeczypospolitej, to jest rzecz niezwykle ważna, bo kiedy my robiliśmy badania na młodych, to nam wyszło, że wyborca Konfederacji, ten młody, i ten wyborca Lewicy, oni się od siebie w zasadzie nie różnią.
Pod względem demograficznym?
Nie, takim... pod względem poglądów.
Okay.
Oni są jednakowy sposób liberalni.
Indywidualistyczni.
Oni są egoistyczni. Mhm. To znaczy najpierw ja, a może kiedyś cała reszta. I to są tacy liberalni egoiści. Bo ten wyborca, my sobie porównywaliśmy ich poglądy gospodarcze. Oni się naprawdę nie różnią. Zadaliśmy sobie to pytanie, dobrze, to co powoduje, że ktoś chce zagłosować na Konfederację, a że ktoś chce głosować na Lewicę.
W dużej mierze płeć i nawyki medialne.
Nie, płeć. A dlaczego? Dlatego, że dla mężczyzn, tak jak oni to deklarowali, dużo ważniejsze były te postulaty gospodarcze, a dla kobiet te kulturowe.
Jedne i drugie wyrażają chęć realizowania swojej własnej, prywatnej wolności w opresyjnym państwie.
Bo ten wyborca Konfederacji głosuje na Konfederację pomimo jej poglądów w zakresie praw reprodukcyjnych, pomimo etyki seksualnej, którą oni prezentują. A wyborca Lewicy, ten też młody wyborca Lewicy, głosuje pomimo tego, co Lewica mówi o kwestiach rozdawnictwa, cudzysłów rozdawnictwa, mówimy raczej o w ogóle polityki.
Prowadzenia polityki społecznej, tak.
Aczkolwiek pamiętajmy również, że polityka społeczna ma też element w sobie dominacji. To znaczy, jeżeli ja komuś coś daję, to znaczy, że ja mam, mnie stać, a on to biedak. Jeżeli on to biedak, to ja bogacz.
Ale to działa, taki paternalistyczny model polityki społecznej działa bardziej na wyborców konserwatywnych, ale nie o tym chcę powiedzieć. Pozwolisz mi jeszcze na jedną metaforę, założę swój kapelusz kulturoznawcy, bo dla wyborców Konfederacji rzeczywistość przypomina trochę grę komputerową. I ty jesteś w tej grze, musisz odblokowywać kolejne levele, zdobywać nagrody, ciężko sobie radzić, jesteś tym bohaterem, który zbiera punkty, zbiera experience i mierzy się z coraz większymi bossami, aż w końcu pokona tego największego bossa i wybije się na ekonomiczną niezależność, ale w tej grze jest pewien problem. Otóż innym, którzy grają w tę grę z tobą, tę grę zwaną sukcesem, no albo grę zwaną po prostu życiem w Polsce, ktoś innym cały czas daje bonusy. Świadczenia społeczne, urlopy macierzyńskie, najróżniejsze ulgi, zasiłki dla bezrobotnych, zapomogi dla Ukraińców. I ty w tej grze próbujesz ciężko wywalczyć sobie zwycięstwo, a innym, twoim przeciwnikom, ktoś cały czas daje jakieś fory. i nie możesz się z tym pogodzić. Więc czego się domagasz? Domagasz się, żeby reguły tej gry zostały wyrównane dla wszystkich. Ale jak wyrównane? W dół oczywiście. Żebyś nie tylko, że skoro ty nie dostajesz żadnych zapomóg w żadnej postaci od państwa, to żeby pod żadnym względem inni ich też nie dostawali.
Modlitwa Polaka.
Ale tak też rozumie sympatyk Konfederacji sprawiedliwość społeczną. Znaczy jako grę wideo o zasadach równych dla wszystkich, która wynagradza względem własnego wysiłku, włożonego wkładu i swojej indywidualnej sprawności. To jest niezwykle plastyczna i trafiająca do wyobraźni metafora. Dlaczego inni mają dostawać bonus? Jak no dobra, ty grasz w tę grę i chcesz wygrać.
No ale to by oznaczało, że od czasów Dnia Świra, opisujących no nie to najmłodsze dzisiaj pokolenie, tak? Tylko raczej to pokolenie 40-50-latków, nic się w polskiej duszy nie zmieniło.
Bardzo możliwe, że wiele się nie zmieniło. Stosunek, znaczy nie, inaczej. Olbrzymia, powszechna, ale też bardzo mocno, powiedzmy sobie uczciwie, podbijana przez media. Niechęć w Polsce od redystrybucji, do dzielenia się majątkiem, do wyrównywania szans. Olbrzymia, dominująca cały dyskurs polityczny III RP niechęć została przełamana przez PiS w 2015 roku. I to przełamana metodą faktów dokonanych, co jest ciekawe, bo pokazuje, że ta brutalna metoda Jarosława Kaczyńskiego być może nawet była uzasadniona w takich warunkach, gdy trzeba było to zrobić, nie słuchając się ekspertów, też pamiętaj, nie słuchając się tych, którzy mówili, nie stać nas, pieniędzy nie ma i nie będzie,
no,
jest to karkołomny pomysł.
Tak. I pieniądze były.
Tak. I to zostało przełamane, to znaczy PiS, Zjednoczona Prawica, Kaczyński dowiedli metodą faktów dokonanych, że się da. I co więcej, upokorzyli też na długie lata krytyków tych rozwiązań. Ale nigdy nie jest tak, że coś dzieje się po pierwszy raz na zawsze, a po drugie, i tu wracamy do naszej metafory zalanego betonem basenu, nie jest też tak, że wyborcy będą chcieli głosować za rozszerzeniem państwa socjalnego, jeśli uważają, że będzie to pomagać innym bardziej niż im.
Okej, okay, czyli zbierając to wszystko do kupy, wygląda na to, że spór między Polską Solidarną a liberalną nadal będzie trwał, tylko kto inny znajdzie się po tej stronie solidarnej, to znaczy okazuje się, że te formacje trzeciej RP, no bo powiedzmy, że Konfederacja jawi się tu jako coś nowego, znajdą się tak po tej stronie Polski Solidarnej, no bo mieści się tam również PSL, prawda? To jest dosyć oczywiste, a tu Konfederacja będzie tylko jedyna, sama. Bo to nas prowadzi do wniosków, że potencjał tego ugrupowania należy rozpatrywać w takich kategoriach trochę jak bracia Włosi we Włoszech, to znaczy ogromny.
Oczywiście, że tak, ale też każda podobna diagnoza jak ta, którą my głosimy tutaj dzisiaj, jest pewnym obrazkiem w czasie. To jest pewna klisza. Za 3 miesiące na froncie ukraińskim może wydarzyć się coś, co przedefiniuje polskie wybory. Nie jest to wykluczone. Może dojść do pokoju w Ukrainie, który zmieni polityczną dyskusję, a może kryzys bankowy ze Stanów Zjednoczonych rozleje się na Europę i w ogóle unieważni wszystkie nasze tezy, bo będziemy mieli kolejki do bankomatów, tak? Może nie od razu w Polsce, ale na przykład w Hiszpanii i Grecji i kilku innych krajach. To są oczywiście hipotezy, które ja wyciągam teraz z kapelusza, ale próbuję pokazać, że my opisujemy...
Że nic nie zależy od nas.
Raczej nie, ale ja od dawna mówiłem, że los polskiej polityki jest bardziej zdefiniowany przez decyzję amerykańskiego Fedu i to, jak szybko idzie eksport chipów z Tajwanu, niż tylko przez nasze indywidualne, jakby wiesz, rozstrzygnięcia między politykami. Strukturalne okoliczności także rozstrzygają polską politykę. Co więcej, powiem coś trochę nie a propos naszego tematu, ale jesteśmy też w dobrym momencie gospodarczym. Zobacz, że ściśnięcie gospodarcze, my nawet nie mamy teraz technicznej recesji. Po COVID-zie, w wojnie, w realiach szalejącej inflacji, podwyżek stóp i po przyjęciu 1 miliona uchodźców do Polski. Nie dość, że rynek pracy jest rekordowo rozgrzany. Mamy po raz pierwszy w historii III RP 17 milionów pracujących. Mamy rekordowo dobre pokrycie ZUS-u. 86% dzisiaj ZUS-u się w pełni pokrywa ze składek. Maksymalne wskaźniki aktywności zawodowej. Wiesz, to jest nasza sytuacja gospodarcza teraz,
paradoks,
którą ludzie nazywają kryzysem. Tak. To pomyśl sobie teraz, jak radykalnie zmieniłaby się polska mapa polityczna, gdybyśmy mieli do czynienia z prawdziwym kryzysem. Nawet nie na miarę tego, co wydarzyło się w Grecji w połowie minionej dekady, tak na 25% tego, co wydarzyło się w Grecji na miarę tamtej dekady. Wtedy rozmawialibyśmy o kompletnie innej scenie politycznej. Dlatego ja zaznaczam, że diagnozy takie mówione w w tym momencie czasowym mogą mieć krótką datę przydatności, bo wciąż ty powiedziałeś, że Ukraina, czy Ukraińcy zdeterminują wynik polskich wyborów. To jest prawda. My cały czas trochę rozmawiamy, jak gdyby ten konflikt w Ukrainie zamarzł, zniknął.
No bo zamarzł, no, bo stoi w miejscu.
No tak, no ale nie jest powiedziane, że nie doczekamy się jakiegoś nowego otwarcia. Zima go nie przyniosła, ale z powodu, którego nikt z nas nie kontroluje, z powodu pogody. Znaczy wszystkie hipotezy polityczne na temat zimy ośmieszył termometr.
Tak, i to zarówno na froncie, jak i na głębokim zapleczu.
Tak, ale zanim skończymy, bo rozumiem, że mamy ograniczony czas, a chcę powiedzieć, jak najwięcej się uda, korzystając w tak fajnej rozmowy i takiego też poziomu, który możemy sobie tutaj zarzucić, gadając o faktach, a nie o intuicjach czy o politycznych spinach. Dlaczego ja jeszcze uważam, że te dwa rodzaje niechęci, czy ten podwójny indywidualizm odnosi się zarówno do Ukraińców, jak i do polskiego państwa dobrobytu jako takiego. Wrócę to do cytowanych przeze mnie już badań o społecznym postrzeganiu migrantów z Ukrainy. Gdy spojrzeć na te najbardziej ogólnie zadane pytania, czy jesteś za pomocą, czy boisz się imigrantów, uchodźców z Ukrainy i tak dalej, to 80% Polaków się nie boi, jest za pomocą, jest zadowolona. Natomiast gdy tych samych Polaków zapytać o to, czy są za 500+ dla obywateli Ukrainy, tak, 26%, nie, 47%. Czy są za tym, aby Ukraińcom przysługiwały zasiłki społeczne? Tak, 30%, nie, 42%. Czy chcą, aby Polska refundowała dodatki na zakwaterowanie Ukraińców? Tak, zaledwie 30%, nie, 36%. I tak dalej, i tak dalej. Wzrastają współczynniki odpowiedzi twierdzących na pytanie, czy boisz się, gdyby Ukrainiec zamieszkał w twojej dzielnicy? Jest wzrost.
To jest zaskakujące, tak, to prawda.
Tak, małe, to są statystycznie bardzo małe wzrosty, ale jednak są. I teraz ostatnie, może bardziej kluczowe pytanie. Wśród tych, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie, czy pogorszył się twój stosunek do uchodźców z Ukrainy, a jeśli się, przepraszam, czy się zmienił, to 68% odpowiada, że się pogorszył.
No tak, oczywiście pytanie, czy był zły, czy był dobry.
Nie, no pytanie, no tak, tak, tak.
Bo mógł na przykład z gorszego pogorszyć się na jeszcze gorszy. To zawsze jest ta taka pułapka tego
mógł, ale tego czego pytania. Nam to dowodzi, że istnieje szeroki społeczny konsensus co do konieczności popierania Ukrainy i goszczenia uchodźców z Ukrainy w Polsce. To jest szeroki społeczny konsensus, który nie rozciąga się w ogóle, nie rozciąga się na dzielenie się z nimi zdobyczami państwa socjalnego. Tak? Chcemy ich tu, ale najchętniej, tu wracamy do tego.
W komórce pod schodami.
Tak.
Tam byśmy ich chcieli. To
tak.
Prawda.
Co jest wizją pomocy, która doskonale odpowiada neoliberalnemu kształtowi polskiego społeczeństwa ostatnich 30 lat.
I tu wracamy w zasadzie do początku naszej rozmowy. I wiesz co, ja przygotowałem sobie na koniec takie oto dane. W Karpaczu, w takim święcie, czy na takiej imprezie, która jest świętem, chyba takim trochę trzecio-erpowym, turboliberalnym, pokazywaliśmy raport, który był punktem wyjścia do obserwacji ostatniego roku przed wyborami. I tam pokazywaliśmy między innymi potencjały partii politycznych. Potencjałem partii Konfederacja rok temu, no nawet nie cały rok temu, we wrześniu, było 9% wyborców, którzy w jakiś sposób widzieli szansę na zagłosowanie na tę partię. 12% nie wykluczało. Ale to nie jest 9+12, tylko 12 to jest rozciągnięte
tak,
9.
Tak.
Dzisiaj te liczby się podwoiły. Więcej nawet niż podwoiły. Dzisiaj, jeżeli miałbym szacować na podstawie tych badań, które mamy, ile osób ma otwarte oczy i ile osób jest gotowych słuchać tego, co Konfederacja mówi, to szacowałbym to na 1/3 polskiego społeczeństwa. I to chyba jest taka odpowiedź na twoje pytanie i na te 19 postów na Twitterze, które zadałeś.
Dziękuję za tę odpowiedź. Cieszę się, że ktoś, kto nie tylko ma jakieś intuicje, ale również to rzetelnie bada, może mi takie odpowiedzi udzielić. Cóż, ja nie jestem też tym zdziwiony, bo mamy dwa bardzo potężne nurty. I o ile o tym nurcie niechęci do państwa, braku zaufania do niego i przekonania, że nie chcemy już jego, nie chcemy dalszego rozszerzania państwa socjalnego, można mówić otwarcie, to o tym drugim cały czas otwarcie mówić nie można i Konfederacja będzie tę dywidendę spijać i stąd też twierdzę, że jest ona niedoszacowana. Wiesz o tym doskonale jako badacz, że istnieje pewna blokada przed mówieniem poglądów, czy wygłaszaniem poglądów, które uchodzą za powszechnie nieakceptowalne. Dlatego często partie radykalne są niedoszacowane w takich zwykłych sondażach partii politycznych i też często, możesz powiedzieć mi, jeżeli się mylę, ale tak też często jest na fokusach, no, że dopóki pierwsza osoba się nie przełamie i nie powie czegoś radykalnego, to też nie przełamią się kolejne i to w dół ściąga.
Po to są techniki projekcyjne, żeby ich troszeczkę
rozumiem, ty się na tym znasz i wyciągasz. Ty się znasz na tym lepiej, ale tak moim zdaniem jest. Co więcej, zobacz, te okoliczności, o których dzisiaj rozmawiamy, one się pojawiły całkiem niedawno. To nie było, ten tak zwany zwrot Tuska w lewo nie był przesądzony. My nie wiedzieliśmy jeszcze kilka miesięcy, że tak się stanie. Nie wiedzieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, że to, co eksperci widzą jako rekordowe zatrudnienie i świetną sytuację na rynku pracy, będzie źródłem napięć społecznych. Ludziom się nie podoba, że jest aż tak dobrze, że to nic się tak dobrze wiedzie, tak? Że, bo to także napędza inflację. Znaczy, przepraszam, zwalnia tempo dezinflacji. Mieliśmy też świadomość tego, że to, co w statystykach makro wygląda jako świetne wyniki polskiej gospodarki, oznacza także nieproporcjonalnie dobrze nagrzaną gospodarkę, również dzięki konsumpcji uchodźców i migrantów, co zwalnia trend dezinflacyjny. Znowu, ceny mieszkań nie wzrosły na niby, one wzrosły naprawdę i ludzie wiedzą, że ci, którzy lokale wynajmują, mogą, czy mogli przez długi czas żądać dużo wyższych cen, ponieważ zdesperowani ludzie z Ukrainy tych mieszkań potrzebowali. I ten popyt naprawdę napędzał spiralę cenową na rynku najmu. To nie są zmyślane problemy. A poza Konfederacją żadna partia tego nie tknie, ponieważ jak doskonale wiesz, jest niepisana umowa, być może dobrze, że ona jest, ale niesie ze sobą wielkie ryzyka, jest niepisana umowa między partiami w Polsce, żeby kontrowersyjnych czy kłopotliwych rzeczy związanych z pomocą Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy w Polsce nie poruszać, żeby nie nadmuchać balonika nacjonalizmu. Ale fakt, że istnieje taka niepisana umowa, skutkuje czymś, na co również Sierakowski i Sadura zwracali uwagę w swoim raporcie. Skutkuje tym, że ludzie nie uzyskują od partii politycznych wyjaśnień ich trudnej sytuacji, czy wyjaśnień ich obaw, więc zaczynają te obawy wymyślać sami. I powstają teorie spiskowe. Rozmawiałeś z rolnikami w szczycie kryzysu zbożowego?
Wiesz. Znaczy, trudno jest porozmawiać z rolnikami, bo ich w Polsce jest niewielu tak naprawdę, więc tu a jeszcze tych, którzy zajmują się produkcją zbożową.
A ja akurat z takimi rozmawiałem. Okay. Wiesz? Ja z takimi rozmawiałem. Znaczy, przekonanie na przykład, że Warszawka, czyli partie polityczne ogólnopolskie będą chciały dać ukraińskim obywatelom obywatelstwo polskie, żeby zagłosowały na nich przed wyborami. Bardzo popularny pogląd, wiesz, że tam w Warszawie siedzą panowie, którzy w kluczowym momencie nadadzą obywatelstwo ukraińskie temu milionowi ludzi, żeby zgarnąć od nich głosy.
Niesamowite. Wydaje się, że to, o czym wspomniałeś, czyli te rekordowe liczby, rzeczywiście są takim motorem do zastanawiania się nad tym, gdzie ja jestem. To znaczy, skoro jest tak dobrze, to dlaczego mój wzrost mojej pozycji, mojej zasobności się zatrzymał? A takie poczucie jest, no bo wiadomo, że inflacja powoduje, że może nie tyle, że nasza siła nabywcza dramatycznie spadła, ale na pewno nie rośnie w takim tempie, jakbyśmy sobie tego życzyli. I to chyba jest tutaj taki obszar, w którym tworzy się miejsce na narrację, gdzie pokazujemy palcem, kto jest temu winien. Nie pokazujemy już na polską patologię, tu rzeczywiście cudzysłów, możemy pokazać na kogoś obcego. Ten mechanizm jest stary jak świat.
A ten nawias się przeniósł, to też ciekawe, ten nawias się przeniósł. To znaczy, gdy, zobacz, dzisiaj jest masa ludzi, którzy powiedzą, że nie chcą rozszerzania świadczeń społecznych, ale gdyby zadać im drugie pytanie, czy gdyby zachować te świadczenia wyłącznie dla Polaków, to moim zdaniem odpowiedzi byłyby inne.
Tak? Jest to wszystko podszyte gdzieś tam nacjonalizmem. To z całą pewnością. Natomiast jakby też spinając to wszystko, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, no to sytuacja nie jest prosta, bo w zasadzie dla dobra, czy też może nie, dla dobra to jest złe określenie. Po to, żeby tą polską scenę jakoś ustabilizować i ten element niestabilności spróbować wyeliminować, to w zasadzie powinniśmy podpowiedzieć tym partiom, które wylądowały po stronie Solidarnej, że trzeba te lęki w jakikolwiek sposób obsłużyć. Bo wiesz, nie do końca trzeba używać haseł nacjonalistycznych, żeby zaadresować taki problem. No tutaj znowu wraca Brexit, gdzie zabranie składki z Unii Europejskiej i przeznaczenie jej na NHS, czyli system opieki zdrowotnej, miało być lekiem na to, że Polacy, Rumuni, Łotysze zabierają dobre miejsca pracy, a nie daj Boże jeszcze będą chcieli w ramach tego awansować.
Tak, ja nie mam dobrej recepty dla partii politycznych. Często odpowiadam, że gdybym miał taką receptę, to bym to brał za to dużo większe pieniądze i po prostu tym partiom doradzał, a tak to jestem wyłącznie skromnym publicystą. Ale masz oczywiście rację, że to jest sytuacja trudna. Nie należy i nie ma powodu, żeby zachęcać partię do jakiejś ksenofobii czy spijania dywidendy z tej istniejącej, choć podskórnej ksenofobii. Natomiast naprawdę należy te debaty rozhermetyzować. To znaczy ceny najmu w Polsce urosły, tak? Część polskich rolników naprawdę została oszukana. Istnieje realna konkurencja na rynku pracy. Trzeba o tym rozmawiać i o tym opowiadać w sposób, który uprzedzi, czy w sposób, który jakoś obsłuży te już istniejące lęki. To nie jest proste, to znaczy nikt jeszcze nie wymyślił w żadnym państwie na świecie formuły na powstrzymanie rosnącego nacjonalizmu, szowinizmu czy ksenofobii wobec migrantów, tak? Znaczy nikt tego nie opanował, nikt nie wymyślił skutecznego sposobu na rozładowanie istniejących społecznych lęków. Dlaczego? Dlatego, że lęk wobec obcego jest jednym z najbardziej podstawowych, prymarnych, takich inherentnych lęków społecznych, które istnieją. Zawsze boimy się, że obcy przyjdą, coś tam zabiorą, sięgną po nasze i będą wyciągać łapę nie po swoje, co jest... To jest szokujące skądinąd, co jest tym bardziej groźne w Polsce, w społeczeństwie, gdzie wychowano wszystkich przez lata, że mamy do czynienia z grą o sumie zerowej. Że jeżeli ktoś dostanie miejsce w szpitalu, to ty go nie dostaniesz. Jeżeli komuś uda wepchnąć się dziecko do przedszkola, to na pewno straci na tym twoje dziecko. To przyjmuje postać nawet karykaturalną, ale gdy ktoś zaparkuje swój ładny samochód na ukraińskich blachach pod twoim blokiem, to ty tam nie zaparkujesz. To jest darwinistyczna konkurencja o zasoby, która w Polsce... jest niestety domyślną sytuacją i to nie tylko w III RP, ale co najmniej od końca lat 70., gdy ten torcik trochę się zaczął powiększać, a ludzie nagle spostrzegli, że muszą o ten torcik rywalizować, bo on się powiększa wolniej niż ci, którzy chcieliby z niego skorzystać. I nie ma na to prostej odpowiedzi. To znaczy ja bym ci chciał powiedzieć, jakoś w to wierzę, że masowy program budowy mieszkań na wynajem jest tutaj odpowiedzią, tak? Że lepsze adresowanie świadczeń społecznych jest tutaj odpowiedzią, że dramatyczne zwiększenie nakładów na służbę zdrowia i dofinansowanie usług publicznych jest tutaj odpowiedzią, ale mam też świadomość, że tym się dzisiaj nie wygrywa wyborów.
To straszne. Naszą kampanią wyborczą będzie zatem rządzić mentalność kolejkowa, bo w istocie chyba o tym mówimy. No dobrze, zobaczymy w takim razie, co będzie się działo na froncie ukraińskim. Tam będziemy wypatrywać jakiejś nadziei na to, że ten nacjonalizm polski będzie mógł ustąpić solidarności z Ukraińcami. Chociaż obawiam się, że to, co może tą solidarność wzbudzić, dla samej Ukrainy nie będzie dobre. Jakub Dymek, tygodnik Przegląd i podcast Dwie lewe ręce.
Bardzo ci dziękuję, Marcinie, za tę niezwykle bogatą, jak sądzę, w dane, liczby i nie tylko dowody anegdotyczne, co jest rzadkością, rozmowę. Z wielką przyjemnością tutaj byłem.
Dzięki wielkie.
Dzięki.